Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Pierwszy odcinek podcastu w tym sezonie, a więc opowiemy Wam o tym, na jakie seriale czekamy w tym nowym 2023 roku.
A jest to rok bardzo ekscytujący i widać to po premierach serialowych już od pierwszych jego tygodni.
Więc zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza, oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiały przede wszystkim o tym, co nas czeka w serialach, ale musimy spojrzeć na kalendarz. Dzisiaj jest 11 stycznia i dzisiaj nagrywamy nasz odcinek, więc chciałam cię zapytać, bo wiem, że nie byłaś na Złotych Globach w tym roku. Dlaczego na nich nie byłaś? Czy dlatego, bo jak Kevina Costnera zatrzymał cię deszcz, czy dlatego, że kręciłaś film gdzieś bardzo, bardzo daleko jak Kate Blanchett?
Ja powiem tak, ja nie byłam na Złotych Globach, bo oglądałam serial Ginny i Georgia, stary serial na Netflixie i to było dla mnie dużo bardziej porywające wydarzenie, żeby obejrzeć stary serial na Netflixie niż żeby obejrzeć po raz kolejny galę, której już nikt nie powinien oglądać moim zdaniem, a już na pewno nikt odbierać nagród, więc ja zacytuję innego aktora, Brendana Frasera, który mówił, że nie odbierze swojej potencjalnej nagrody, bo jego matka nie wychowała hipokryty, to ja mniej więcej mam tak samo.
No właśnie, bo wczoraj, a dzisiaj, jeśli chodzi o polski czas, zostały rozdane Złote Globy, to jest ta nagroda w przeciwieństwie do Emmy, która została skompromitowana przez to, że Akademia, którą ją przyjmuje, ma pewne zarzuty korupcyjne, też przez to, że jest tak bardzo jednolita etnicznie i tak niezróżnicowana w kwestii genderowo-rasowej, to Hollywood coraz mocniej bojkotuje tę galę. Ona się właściwie w zeszłym roku praktycznie nie odbyła, w tym roku miał być wielki comeback, no ale my stwierdziłyśmy, że tego comeback nie robimy, to znaczy nie robimy osobnego odcinka, tak jak co roku o Złotych Globach, chociaż przyglądałyśmy się, ja na przykład teraz widzę, że dużo w internecie jest Jennifer Coolidge, która powiedziała pięknie i wzruszająco o swojej nagrodzie i ucieszyła się i podziękowała. Oczywiście Jennifer Coolidge dostała nagrodę za swoją rolę w Białym Lotosie i to była na pewno bardzo miła sytuacja i zasłużyła na nią, ale jeśli chodzi o cały system i całą machinę, która tę nagrodę otacza, to chyba już szkoda na nią czasu.
Ja też myślę, że mimo, że jest sporo seriali, sporo laureatów i laureatek, które tutaj też żeśmy chwalili i chwaliły i które polecamy do obejrzenia, to jednak jest to taki bardzo konserwatywny, takie konserwatywne zestawienie. Tam nie ma ciekawych twistów, to jest bezpieczne, a już też właśnie myślę, że ze względu na to, co się dzieje wokół tej gali, to, że nigdy to nie zostało porządnie wyjaśnione, że właściwie cała ta historia nam jest historią o przeczekaniu. Niech to trochę się przykurzy, co się działo rok temu, zarzuty niech trochę zgasną, będziemy udawali, że to się nie wydarzyło. My nie lubimy udawać, że to się nie wydarzyło, więc wolimy rekomendować seriale albo pogadać o tych, które na które w tym roku czekamy, a galą, którą zawsze omawiamy i która jest lepszym przewodnikiem, jeżeli chodzi o laureatów, są nagrody Emmy, czyli te telewizyjne Oscary.
Poza tym, kto to słyszał dać nagrodę najlepszemu serialowi 2022 roku Rodowi Smoka, kiedy ma się Severance w nominowanych serialach? Naprawdę, nie mogę przestać klepać się w czoło. Ale dobrze.
To jest typowe dla tej gali. Wiesz, to jest właściwie kwintesencja, czyli dajmy czemuś, co wszyscy oglądali, większości się podobało i jest wystarczająco białe, żeby się nam pasowało w całą tę historię. No, wiesz... Cóż więcej powiedzieć? Pogadajmy o tych serialach, na które czekamy w tym roku, bo szkoda czasu na Złote Globy.
Tak jest. Rok nam się zaczął trzęsieniem ziemi, bo przede wszystkim mamy takie dwie informacje, które są serialowe, ale które nie dotyczą premier. I obie te rzeczy były mniej lub bardziej już gdzieś tam zapowiadane w przestrzeni, ale po pierwsze, Netflix kończy ze współdzieleniem kont i już trzeba wykupować sobie większe pakiety, jeśli się chce dzielić nie z domownikami właśnie tę platformę. No a druga ważna rzecz to jest to,
Poczekaj, to ja jeszcze się tylko zatrzymam, zanim przejdziesz do drugiej ważnej rzeczy. to, że SMS-y, które zaczynają dostawać użytkownicy, użytkowniczki telefonów komórkowych, często są też sposobem na wyłudzenie pieniędzy. Czyli jeżeli to jest SMS od Netflixa, to Netflix nie wysyła SMS-ów. Po prostu część oszustów, tak jak różnych, no znane są te wyłudzenia, wysyła prośbę o zapłacenie za rozdzielenie kont, na przykład z jakichś dziwnych stron typu netflixsite.pl albo netflixsite.com.pl, więc uważajcie na te SMS-y, to nie są SMS-y od Netflixa, od Netflixa dostaniecie albo komunikat, albo dostaniecie maila.
I druga ważna rzecz, czyli Sky Showtime wchodzi w marcu, będzie również w Polsce, było kilka dni temu dosłownie wielkie ogłoszenie tego, że przejmuje kilkadziesiąt, wydaje mi się, nawet tytułów, a nie, dokładnie 21 lokalnych tytułów seriali, które wcześniej należały do Warner Bros. No i to, jak patrzę sobie na tę listę, to ona wygląda naprawdę imponująco, no i okazuje się, że będziemy mieć kolejną platformę w Polsce, kolejną okazję do wydania pieniędzy z jednej strony, a z drugiej wszystko wskazuje na to, że będzie to taki nowy serwis, który bardzo mocno postawi na polskie i w ogóle na europejskie produkcje.
No i tak właściwie myślę, że z tych dużych platform zostaje nam jeszcze Peacock i Hulu.
Peacock chyba, wydaje mi się, że on będzie na Sky Showtime'ie.
A widzisz.
A Hulu, czy my nie mamy Hulu w Disneyu?
Nie wszystkie produkcje. To by działało trochę jak z HBO, bo na HBO też można było obejrzeć część produkcji Hulu. No jedną z najsłynniejszych produkcji Hulu, no to jest Opowieść Podręcznej. Ale Disney ma jakąś dużą umowę z Hulu, ale z tego co wiem, to nie wszystkie licencje są tak prosto przekładalne. No ale to możemy uznać. No jest tego więcej na pewno na Disneyu niż było na HBO.
I te produkcje Sky i Showtime, one też gdzieś są porozsiewane po różnych platformach w Polsce. Można niektóre z nich spotkać na kanalu, niektóre na HBO. Prawdopodobnie to się będzie powoli kończyło i właśnie wszystkie zostaną przeniesione na tę nową platformę. Ale to, co mnie najbardziej w nowym Sky Showtime ekscytuje, no to jest jednak Warszawianka. Polski serial, napisany scenariusz przez Jakuba Żulczyka i myślę sobie, że to fajnie, dlatego że Ślepnąc od świateł, czyli ekranizacja powieści Jakuba Żulczyka jest jednym z moich ulubionych seriali polskich, a z drugiej, jak słyszę o tym, że to ma być polskie Californication z Borysem Szycem w roli głównej, to zastanawiam się, czy tak bardzo aż czekam na ten serial.
Wiesz co, ja myślę, że nie ma się co też przywiązywać do tych porównań serialowych, bo one są takim wytrychem, który ma przyciągnąć, ale niekoniecznie jest adekwatny. A ja też mam takie poczucie, że Borys Szyc jako aktor serialowy też się rozwinął przez ostatnie lata, więc mnie to nie zniechęca. Californication mnie bardziej zniechęca, bo myślę, że to już jest też sposób opowiadania i pewnego rodzaju maniera, która jest taka no, z lat 90., więc...
No ale Zuza, jak czytasz ten opis, to nie masz ciarek. Serial opowiada o tragikomicznych przygodach 40-letniego warszawskiego playboya. Miejskiej legendy, o nieodpowiedzialny imprezowicz. Pod tą powłoką mężczyzna kryje jednak udrękę i nienawiść do samego siebie. Och, może być różnie. Ja bardzo trzymam kciuki za tę produkcję. Bardzo mam nadzieję, że moje obawy się nie sprawdzą.
Dobrze, to zdecydowanie copywriter czy osoba, która to napisała, jakby no tak, nie poszło. Ale Jakub Żulczyk jest przeciwwagą. Wiesz, tak. Mam przeciwwagę, więc ja pełna nadziei, ale i obaw, jak zawsze przy serialach, które chciałabym, żeby były dobre, to myślę, że no na pewno obejrzymy, tak? To możemy już zadeklarować, że obejrzymy i opowiemy tutaj w podcaście o tym serialu, no bo to będzie jedna z tych produkcji, które będziemy chciały tutaj omówić, nawet jeżeli się nie uda.
Zuza, teraz twoja kolej.
Słuchaj, no to pomyślałam, że istnieje taki serial, który powstał trochę tak, jakby ktoś wymyślił, jaki zrobimy najlepszy serial dla Zuzanny Piechowicz. I ten serial się nazywa Shrinking. I to jest serial, słyszałaś o tym serialu?
Tak, słyszałam o tym serialu, jest o terapii, tak? Dobrze?
Jest o terapii, jest też napisany przez twórców Teda Lasso, jest o terapeucie, który postanawia w pewnym momencie nie działać trochę do końca jak terapeuta, a bardziej działać jak, znaczy mówić po prostu prawdę swoim pacjentom i klientom. Czyli przestaje używać tych wszystkich narzędzi, zadawać pytania, trochę interpretować, tylko zaczyna mówić prosto z mostu po śmierci swojej żony. I no powiem ci, że w roli terapeuty wciela się Jason Segel. Ja wiem, że to jest aktor, który nie pasuje wszystkim, ale ja od czasów, jak poznałem waszą matkę, bardzo lubię tego aktora i przyznam, że niezwykle czekam na ten serial. Będzie tam grał też między innymi Harrison Ford, więc zobaczymy, ale jest to jeden z tych seriali, o które będę ci wiercić dziurę w brzuchu, żebyśmy tutaj go wspólnie obejrzały i omówiły, a będzie go można obejrzeć na Apple TV+.
Trochę to brzmi jak coś podobnego do Afterlife, tak na pierwszy rzut ucha, kiedy to właśnie śmierć żony zmienia dramatycznie życie głównego bohatera. No i Harrison Ford w serialu, no to myślę, że tego absolutnie nie przepuszczę i obejrzę go z tobą. Jak mam czymś odbić, to odbiję czymś, co dostałam przedwczoraj chyba w mailu od Canal Plusa. Canal Plus zapowiada nową polską produkcję o tytule Emigracja na podstawie powieści Malcolma XD, czyli takiego twórcy internetowego, który wszedł do już świata książkowo-serialowego. Myślę, że to może być naprawdę bardzo ciekawe i pojawi się tak samo jak Sky Showtime w marcu na Canal Plusie.
Powiem ci, że to jest też na mojej liście seriali do polecenia, więc wrzucę coś, czego prawdopodobnie nie ma na twojej liście, chociaż może jest. To jest taka, nie jestem do końca pewna. Sprawdzamy?
Tak jest.
Ponieważ dla fanów i fanek, przede wszystkim pewnie fanek Bridgertonów, w tym roku będą aż dwa seriale. Bo mamy serial Queen Charlotte o królowej Charlotte, która jest bohaterką w Bridgertonach i będziemy dzięki temu serialowi, no to jest taki spin-off opowiadający o jej historii, tego jak została królową, jak poznała króla, jak wyglądał ten romans i ten związek, który też miał duży wpływ na to, jak kwestie rasowe są pokazane w Bridgertonach, bo w pierwszym sezonie słyszymy o tym, że to ze względu na to, że król zakochał się w niebiałej kobiecie, taką mają równą pozycję osoby niebiałe na dworze. Więc to jest pierwszy serial, drugi to jest trzeci sezon Bridgertonów. Tym razem będzie opowieść o, i teraz muszę sobie przypomnieć imiona tych bohaterów, ale uda mi się, mam, opowieść o romansie między Colinem a Penelope, czyli bohaterów, których znamy z poprzednich sezonów. Colin to jest kolejny z braci Bridgertonów, idąc prawie że po kolei, to jest trzeci najstarszy, nie wiem jak to powiedzieć, trzeci w kolejności, jeżeli chodzi o mężczyzn, czwarty, jeżeli chodzi o całe rodzeństwo Bridgertonów i tutaj jest pewna zmiana w porównaniu z książkami, bo książki idą inną kolejnością, czyli Benedict nie dostaje swojej opowieści, a dostaje ją Colin. Tak zaskakująco dużo wiem o Bridgertonach.
Nie mogę nie być złośliwa i nie dorzucić, że Netflix postanowił wycisnąć jak cytrynkę do ostatniej złotóweczki, a raczej pewnie do...
Pensa, bo to Wielka Brytania.
Uniwersum, świat Bridgertonów, jest to serial, który się świetnie sprzedaje, więc nagle okazuje się, że co druga postać dostaje w nim swój sequel. No dobrze, okej, okay, no, to poczekaj, jest jakiś pomysł.
Powiem ci tak, na obronę, powiem ci, że te książki, na których bazuje serial, jest tak, że każda książka opowiada o historii miłosnej jednego z rodzeństwa i ich jest dziewięcioro, więc że tak powiem, materiał źródłowy też dawał ku temu okazję. Ale rzeczywiście no, to jest wielki hit kasowy. Shonda Rhimes i Shonda Land odpowiadają za te seriale, więc myślę, że będzie wiele spin-offów. Myślę też, że różnej jakości i znowu mam nadzieję, że oba obejrzymy.
To teraz zaskoczę cię, bo pewnie nie podejrzewałaś, że akurat ten serial ja przytoczę, a nie ty, ale skoro powiedziałaś o Shrinking, to też trzeba powiedzieć, że 2023 to będzie rok, w którym Ted Lasso dostanie swój finał. Oczywiście Ted Lasso na Apple TV+, to jest jeden z naszych ulubionych seriali właśnie z tej platformy. Teraz do niego dołączyło Severance, gdzieś tam na drugim biegunie zupełnie, jeśli chodzi o nastrój i przekaz serialowy. No, finał chyba najmilszego, najbardziej ciepłego, najbardziej pozytywnego serialu ostatnich lat. To jest też taki serial, który zmiatał wszystkie nagrody jak odkurzacz. Po prostu szedł po kolei i zdobywał wszystko razem ze swoim głównym bohaterem i jego i zarazem aktorem, który gra głównego bohatera i showrunnerem, czyli Jason Sudeikis. I myślę, że to jest taki serial, który nasi słuchacze i słuchaczki to przyznają, więc może nie będę o nim za dużo opowiadała, warto sobie odnotować właśnie w głowie, że w tym roku finał, a jeśli chodzi już o nasze ulubione seriale, to od razu cię wystawię na kolejną premierę, czyli Sukcesja też będzie nowy sezon i to już na wiosnę.
Tak, i czekamy bardzo i właściwie nie wiem, czy tu jeszcze raz opowiadać, o czym jest Sukcesja, bo to jest jeden z tych seriali, które no, trzeba by się było schować na ostatnie dwa lata, żeby nie wiedzieć, o czym opowiada, no ale spróbuję. Wiosną, czwarty sezon, zostałyśmy z niezłym cliffhangerem pod koniec trzeciego sezonu. No ja przybieram nogami, jeżeli chodzi o kolejny sezon Sukcesji. To też jest serial, który zgarniał wiele nagród. Był jednym z tych seriali, który był takim... I zawsze kibicowałyśmy, jak te nagrody zgarniał. Ale wiesz, jak mówisz o Apple TV+, to też pojawi się kolejny serial, który może przypaść do gustu fanom i fankom The Morning Show, bo w lutym pojawi się serial Hello Tomorrow, Billy Crudup. Jest producentem i gwiazdą tego serialu i to jest jeden z tych bohaterów, którzy szczególnie tam pojawiali się w The Morning Show. On był dyrektorem tej stacji po zmianie, tym, który tak rozgrywał całą tę
tak,
historię.
Tak, najbardziej cyniczna postać Morning Show.
Tak, ale jednocześnie też ta postać, która przyciągała najwięcej moim zdaniem uwagi, bo on był najbardziej niejednoznaczny, on też zmieniał swoje nastawienie, był spójny w takiej nieoczywistości. Więc postanowiono skorzystać z tego, że on rzeczywiście dawał radę i ta postać dawała radę właśnie w całej tej historii. Mamy serial, który będzie wokół niego jakoś funkcjonował, nie wokół konkretnie tej postaci, ale ta postać jest trochę archetypem dla nowej osoby, nowego bohatera właśnie w Hello Tomorrow.
Intrygujące, podoba mi się ten pomysł i może być to naprawdę coś ciekawego. To ja jeszcze odbiję serialem komediowym. Nie mogę się doczekać serialu Poker Face i to głównie przez Natasha Lyonne, która gra tam główną rolę, będzie grała tam główną rolę. Nie ma na razie żadnych chyba informacji nowych na temat kolejnego sezonu Russian Doll i pewnie właśnie dlatego, że Lyonne kręciła Poker Face. To jest opowieść trochę komediowa, a trochę kryminalna. Natasha Lyonne, która ma pewną szczególną umiejętność, mianowicie taką, że widzi, kiedy ludzie kłamią. Co bardzo jej się przydaje i w takim codziennym życiu, ale niestety też przydaje się różnym złym osobom, które chcą wykorzystać ją do swoich niecnych czynów. Widziałam trailer, bardzo polecam, proszę sobie zerknąć, Zuza, jeśli ty nie widziałaś, to też musisz koniecznie zobaczyć, bo on naprawdę zapowiada jazdę bez trzymania.
No to nie kocha Nataszy Lyonne, ale wiesz co, jakimś poszłam bardzo ciekawym przejściem, jeżeli chodzi o to, o czym chcę powiedzieć teraz, bo to jest serial, na którego, no myślę, że to będzie katastrofa i jest dość duży potencjał i doświadczenie uczy, że może być katastrofa, ale Natasha Lyonne najszerzej świat poznał dzięki serialowi Orange is the New Black, a tam spotkała się z gwiazdą innego serialu kultowego kiedyś, Różowe lata 70. i Netflix postanowił zrobić serial o latach 90. Czyli mamy spin-off tego kultowego serialu, czy kultowego, nie wiem, czym powiedziała kultowy, no ale on był bardzo też popularny w Polsce.
Tak, jest kultowy, dla mnie jest kultowy, ja się podpisuję.
Dobrze, to według Piekutowskiej jest kultowy, to wystarczająco, żeby nazywać to kultowym. Moim zdaniem bać się trzeba i trząść na myśl o tym, że będzie spin-off z roku 95, bo Netflix robi koszmarne spin-offy. Pełniejsza chata, Gilmore Girls, Rok z życia, no naprawdę to są wszystko katastrofy. Właściwie wydaje mi się, że takim udanym spin-offem od Netflixa, takim po latach w tym sensie, to były tylko opowieści z San Francisco, bo reszta to były jednak katastrofy.
No to jak już jesteśmy przy tych styczniowych premierach, dlatego że Różowe lata 90. to jest styczeń, 19 stycznia dokładnie, no to musimy powiedzieć o serialu The Last of Us, czyli pierwszej tak głośnej i tak ważnej premierze 2023 roku. To jest serial oparty na grze pod tym samym tytułem i gry komputerowe nie mają raczej szczęścia do swoich ekranizacji, czy to filmowych, czy serialowych. Najczęściej wychodzi z tego straszna lipa. Ja jako fanka gry Assassin's Creed nawet nie jestem w stanie dotrzymać do końca filmu, który powstał na podstawie tych właśnie gier. No a tutaj może być inaczej i myślę, że już za tydzień będziemy rozmawiać o The Last of Us chyba, prawda?
Pewnie tak, pewnie
i
nie unikniemy
tego. Mogę powiedzieć słuchaczom i słuchaczkom, zdradzić element serialowej kuchni, że ja tylko się wyłączam od Zuzi i natychmiast właśnie przyłączam się na oglądanie przedpremierowe, bo właśnie dostałyśmy odcinki, więc nie mogę już usiedzieć z podekscytowania.
To ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli chodzi o styczniowe premiery, no to za chwilkę dosłownie będzie miał premierę serial Velma. Animacja, którą Velma dostaje, Velma ze Scooby-Doo, to trzeba powiedzieć, bo może to nie jest oczywiście, że jest jedna Velma, dla mnie jest jedna Velma i ja też jestem bardzo ciekawa tej produkcji. Czyli znowu jest, tym razem HBO bierze znaną postać z popkultury i tworzy dla niej zupełnie nową opowieść. Może być super, może być tragicznie, ale ja na pewno spróbuję.
No to też trzeba powiedzieć o serialu, który wraca do nas, ale wraca do nas w kompletnie nowej formie. Zresztą zawsze tak było. Chodzi mi o produkcję HBO Detective. To będzie już czwarty sezon i wiemy, że ten serial miał swoje lepsze momenty i miał gorsze momenty. Pierwszy sezon zalicza się do uznawanych za najlepsze seriale w historii sezonów. Potem było troszeczkę gorzej. No a teraz ta czwarta odsłona w roli głównej ma Jodie Foster. I to będzie na pewno takie nazwisko, które będzie przyciągało do tego serialu. Ja się nie mogę doczekać tego nowego detektywa. Długo, długo też na niego czekaliśmy. Już był zapowiedź, że nie będzie więcej detektywa i że Nick Pizzola to już nie będzie nic pisał, jeśli chodzi o tę serię. No ale udało się i mam nadzieję, że się udało.
No tak, rzeczywiście drugi sezon był koszmarny, ale też Nick Pizzola to mówił o tym, że presja na to, żeby ten serial powstał szybko, aby scenariusz powstał szybko, była ogromna. I to też jakoś wpłynęło na jakość tego serialu.
Teraz miał trochę więcej czasu.
Teraz miał więcej czasu, ale też wiesz, powiedziałaś o pierwszym sezonie, a ja też jeszcze uważam, że trzeci sezon jest niezwykle dobrym serialem, bo to są właściwie oddzielne historie, więc właściwie pod tym hasłem detektyw mamy trzy różne opowieści. Ja bardzo lubię też tę trzecią część detektywa, uważam, że jest świetnie zrobiona, więc dla tych, którzy nie widzieli, no to dwójkę można opuścić, ale pierwszy i trzeci sezon warto zobaczyć, a ja mogę powiedzieć, że jest serial, na który ty na pewno nie czekasz, a który będzie miał premierę w tym roku.
No.
Serial You, ty, wraca z czwartym sezonem, Joel Goldberg, jeden z najbardziej irytujących postaci w historii popkultury, wraca, na pewno znowu się zakocha i na pewno ta, w której się zakocha, nie skończy najlepiej.
Tak, myślę, że powiedziałaś już wszystko, co trzeba było powiedzieć. Ja nie mam za dużo do dodania, dlatego że porzuciłam ten serial bez żalu po pierwszym sezonie, ale wiem, że są jego wierni fani. I fanki.
Fanki pewnie głównie. Penn Badgley to jest aktor, który jest znany między innymi z Plotkary. Właściwie głównie z Plotkary, więc to też myślę jest część też sukcesu tego serialu. Mamy księgarza, który jest człowiekiem, który zakochuje się na zabój z naciskiem na słowo zabój. Więc to o tym jest opowieść, ale też parę dobrych seriali wraca. Yellow Jackets, drugi sezon, też w tym roku.
A kiedy jest już dokładna?
Wiesz co, ja patrzyłam, gdzie to, zaraz to zobaczę na tej liście, ale chyba wydaje mi się, że to była jeszcze taka przybliżona data, że ale w pierwszej połowie
ja szłam
roku
też tropem, wyszukując jakieś perełki i ciekawe premiery z 2023 roku tropem polskim. No i okazuje się, że wraca Belfer, czyli serial Kanal Plusa. Mi się ten ostatni sezon nie za bardzo podobał. Pierwszy zdecydowanie jest moim ulubionym, ale pewnie go obejrzę.
Wiesz, to jest ciekawe, ale my chyba nigdy nie omówiłyśmy tego serialu tutaj w podcaście.
Naprawdę?
Tak mi się wydaje. Wiesz, nie jestem tego pewna, ale chyba nigdy nie rozmawiałyśmy o tym serialu, bo ja właściwie nie wiem, co ty o nim myślisz. I to jest moja jakaś podpowiedź na to, że chyba nie rozmawiałyśmy o tym serialu, więc może trzeba nadrobić w tym roku, żeby i to się pojawiło w naszych tutaj serialowych poleceniach, bo to jest serial, który miał naprawdę bardzo dobre momenty.
Będzie pretekst.
No z takich powrotów jeszcze w tym roku, jeżeli chodzi, powiedzieliśmy, że tak, no kolejny sezon Ted Lasso mówiłaś, właśnie Yellow Jackets, wracają Bridgertonowie, ale też jest parę seriali, które zostało skasowanych i które nie wrócą. I jednym z takich newsów ostatnio było to, że nie wróci 1899 rok, czyli serial twórców Dark został skasowany i nie wróci. I też ja widzę w tych zapowiedziach, bo też platformy trochę zmieniły strategię, jest mniej zapowiedzi takich konkretnych, bardziej no, te największe hity i właściwie czasami dowiadujemy się w połowie miesiąca, że dopiero coś wejdzie na platformę. Ale wiesz, taką rzeczą, która myślę może być bardzo ciekawa, jest serial White House Plumbers, czyli Hydra ulicy z Białego Domu.
Nie słyszałam o nim.
No, on ma bazować na książce z 2007 roku Integrity White House Plumbers i ma być o takim specjalnym oddziale detektywów, jeżeli ja dobrze rozumiem, którzy pracowali nad Pentagon Papers, żeby przestały wyciekać. I w rolach głównych mają być Woody Harrelson i Justin Theroux.
Czyli to będzie Watergate po prostu serial, tak?
No tak, 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 oczywiście. To jest serial wokół Watergate. Oni się nazywali tych hydraulików Nixon's Fixers, czyli tacy naprawiacze, sprzątacze po Nixonie.
Złote rączki.
Tak jest. No, patrząc na to, jakich aktorów do tego zatrudniono i to naprawdę może być bardzo, bardzo ciekawa produkcja HBO w marcu. Ma się pojawić.
Ja lecę dalej kluczem polskich seriali. Wolisz dziwną ciekawostkę czy porządny kryminał?
Dziwną ciekawostkę.
Polski Sługa Narodu nadchodzi. Produkuje go Telewizja Polsat. I jeśli mówię Polski Sługa Narodu, to znaczy to będzie Polski Sługa Narodu. Ostatni nasz odcinek był na temat polskich wersji zagranicznych seriali. Kolejny właśnie taki przykład, czyli serial ukraiński Sługa Narodu z Wołodymyrem Zełenskim w roli głównej. To było jeszcze przed jego karierą polityczną, a już w czasie kariery aktorskiej. No i my będziemy mieć też swojego Wołodymyra Zełenskiego. Myślisz, że Marcin Hycner zostanie prezydentem za parę lat?
Ja przepraszam, ale poziom cringe'u, głowa mi wybuchła. Czyli chcesz mi powiedzieć, że to będzie orety?
No tak, no.
Czyli te nasze rozmowy o tym, dlaczego nie ma porządnego serialu politycznego, to jedna z odpowiedzi brzmi, ponieważ telewizje wydają pieniądze na polską wersję Sługi Narodu. Czy ktoś mógłby po prostu przetłumaczyć serial Sługa Narodu i puścić go w telewizji?
Ale on na pewno się gdzieś pojawi, bo on został kupiony, no ale myślę, że Polsat go nie będzie w takim kontekście puszczał, jeśli będzie miał swojego własnego Sługa Narodu. A ja podejrzewam, jak ten Sługa Narodu może wyglądać, dlatego że jego showrunnerem jest Okił Kamidow, czyli osoba, która wiele, wiele lat stała ze Światem według Kiepskich, więc no możesz sobie mniej więcej wyobrazić ten klimacik, który tam będzie panował.
Czy mogę teraz zmienić odpowiedź na twoje pytanie, o czym masz opowiedzieć i powiedzieć, że jednak wolę o kryminale?
No dobrze, to i tak ci powiem o nim, ale to jest taka rzecz spodziewana, też ostatnio o tym wspominałyśmy w naszym podcaście, dlatego że HBO wyprodukowało ostatni sezon ostatniego serialu, który jest produkowany w Europie Środkowo-Wschodniej. Chodzi o Odwilż. Pozostałe seriale HBO, które były w planach albo już w przygotowaniu właśnie z tej naszej części Europy, zostały albo sprzedane, albo po prostu wyrzucone do kosza. A Odwilż będzie miała premierę w 2023 roku. To jest taki kryminał Nordic Noir dziejący się w Szczecinie.
I znowu, nie wiem dlaczego akurat ten, ale rozumiem, że taka decyzja zapadła, bo jednak na HBO było więcej ciekawych seriali polskich. Wiesz, jeszcze z takich, no mamy też w tym roku parę takich premier seriali, które mają już ileś sezonów. No mamy Riverdale, siódmy sezon będzie w tym roku. Podobno są osoby, które wciąż to oglądają, więc pozdrawiam. Wytrwałości zazdroszczę. Będzie kolejny sezon The Crown i przyznam, że już mnie zęby bolą, bo będziemy to na pewno oglądać i to będzie jeden z tych momentów, w których myślę, że będą zęby boleć. No to będzie ta dekada, przełom lat 90. i 2000, więc będzie też pogrzeb księżnej Diany, będzie dużo no, tego no, najtrudniejszego okresu w rządach królowej Elżbiety. Ja jestem tak zmęczona Windsorami i tym wszystkim, co jest wokół, że naprawdę mam nadzieję, że to będzie co najmniej druga połowa roku, bo będzie wtedy łatwiej. No i też dla wytrwałych Opowieść Podręcznej, szósty sezon.
No to jest dopiero ciekawe, kto to jeszcze ogląda. Nawet my, które byłyśmy wielkimi fankami pierwszych sezonów, gdzie widziałyśmy w nich ogromny potencjał taki emancypacyjny, feministyczny. I to też był serial, który był bardzo mocno zakorzeniony w takiej politycznej części popkultury. Teraz już się całkowicie skompromitował. I pomyślałam sobie, że w tym naszym dzisiejszym zestawieniu brakuje seriali z Disney Plusa, dlatego zaproponuję ci Extraordinary. To jest serial, który będzie miał premierę jeszcze w styczniu. I to jest opowieść o dziewczynie, która żyje w świecie superbohaterskim, natomiast sama jej właśnie ekstraordynaryjność polega na tym, że sama jest pozbawiona jakichkolwiek mocy. To trochę ten sam myk jak z Invincible.
Był taki moment, kiedy The Boys byli niezwykle wyjątkowi, bo byli taką pierwszą serialową, dobrze zrobioną satyrą na świat superbohaterski. Później tych seriali zrobiło się bardzo dużo, one są bardzo różnej jakości, więc mam nadzieję, że ten twist jakoś będzie interesujący. Ja jeszcze może wykorzystam tę okazję i powiem o serialu Netflixa, ale w ramach przygotowań do obejrzenia tego serialu Netflixa można obejrzeć świetny serial z Disney+. Czy to się będzie liczyć?
No dawaj.
Mamy w tym roku, ma się pojawić na Netflixie serial, na który ja bardzo czekałam, Painkiller z Matthew Broderickiem i to będzie serial, który ma pokazywać początek kryzysu opioidowego. Broderick będzie grał jedną z osób zarządzających w Purdue Pharma. Będzie tam też Uzo Aduba, która będzie grała taką śledczą, która będzie próbowała wyjaśnić właściwie, co tu się wydarzyło w tej firmie farmaceutycznej. A w ramach przygotowań do tego serialu można obejrzeć Lekomanię z Michaelem Keatonem. Właśnie świetny serial, który można obejrzeć na Disney+, o z jednej strony o właśnie kryzysie opioidowym i tym dużym biznesie, a z drugiej strony o tym, jakie skutki dla życia społeczności ma uzależnienie od opioidów i jak ono potrafi być szerokie.
Ostatnio dużo jest tych seriali, nie tylko o kryzysie opioidowym, ale w ogóle o środkach psychoaktywnych. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale ostatnio oglądałam świetny serial o Xanaxie na Netflixie. I jeszcze jeden tytuł z Netflixa, który mnie wyjątkowo intryguje, bo gra tam Jesse Eisenberg, którego kiedyś naprawdę uwielbiałam, ale jakoś ostatnio nie widziałam go w niczym sensownym. Aktor, który znany jest z Social Network, no i oczywiście jeden z takich ważniejszych aktorów ze stajni Woody'ego Allena. Fleischman is in trouble, taki jest tytuł oryginalny, polski tytuł to Małe kłamstwa, ha, 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 ciekawe, kto to tłumaczył. No i opowiada on o kryzysie wieku średniego, który przychodzi na tytułowego Fleischmana, którego gra Jesse Eisenberg, a jego żonę, która od niego ucieka, gra Claire Danes, więc obsada mistrzowska.
To ja jeszcze dwa seriale. Jeden to jest serial dokumentalny o Pameli Anderson, który ma się pojawić na Netflixie i to jeszcze ma być chyba w styczniu, jeżeli dobrze pamiętam, więc...
Tak, i to jest rzecz, którą my musimy koniecznie umówić.
Tak, i to się wydarzy, na pewno omówimy razem z innym serialem, który można obejrzeć na Disney+, Pam i Tommy. bo właściwie trochę ten serial dokumentalny ma być odpowiedzią na ten fabularny, który właśnie można obejrzeć na Disneyu. No i ja się cieszę z czegoś, czego ty znowu, moim zdaniem, nie będziesz się cieszyć, ale może cię namówię, żebyśmy obejrzały, bo będzie finałowy sezon Wspaniałej Pani Maisel, Marvelous Mrs. Maisel na Prime Video. To jest serial twórców Gilmore Girls. Na początku świetny, później no niestety idzie coraz gorzej. Im dalej w las, tym więcej drzew. Niestety tutaj mielizn fabularnych, scenariuszowych pojawiło się sporo, no ale może...
Ale Zuzia jest wierna, ogląda, mimo tego, że się psuje, to tam Wspaniała Pani Maisel, dalej ciśniesz. Bardzo cię szanuję za twoją wierność.
Ja jestem lojalna i tonę razem z tymi serialami, więc myślę, że tutaj niestety w finałowym serialu, w finałowym sezonie... Myślę, że tutaj niestety też w finałowym sezonie nie będzie najlepiej. Ja obejrzę. Najwyżej skończymy na tym, że powiem, że było źle, a ty powiesz, a nie mówiłam i tyle wam powiemy na temat Wspaniałej Pani Maisel, ale pierwsze dwa sezony naprawdę warto obejrzeć, bo to jest dobry humor, świetna historia, piękne stroje, taka bardzo dobra rozrywka.
I to jest wszystko, co miałyśmy na naszych listach. Zastanawiamy się, na jakie seriale wy czekacie, jakie macie zaplanowane w swoich rocznych rozkładach serialowych. Czy będziecie oglądać w tym roku Wiedźmina, czy będziecie w tym roku oglądać Sukcesję. Piszcie do nas seriale@maubatok.fm.
I jeżeli będziecie się oburzać, że w naszym zestawieniu tego Wiedźmina nie było jako serial, na który czekamy, to też możecie do nas napisać. Szkoda czasu na złe seriale na Facebooku i na Instagramie. A jeżeli chcecie odpowiedź dostać od razu, to moim zdaniem możecie obejrzeć ten spin-off, który trafił w grudniu, a który jest katastrofą i można go zobaczyć na Netflixie.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.